Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Marcin Babierowski, wiceprzewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, radny klubu Platformy Obywatelskiej. Witaj, Janusz Życzkewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, którą rejestrowały dziesiątki kamer, mikrofonów. No, chyba nigdy wcześniej nie było takiego zainteresowania mediów tym, co dzieje się w Zielonogórskim Ratuszu.
No rzeczywiście, no sprawa też jest bardzo poważna. Mamy tutaj śmierć pracownika, znaczy w bardzo trudnych okolicznościach. Mamy anonimy, mamy informacje o nierzetelnościach finansowych.
Jest
o
przepływach, list.
Są listy. Mhm. Jest list też osoby, która zmarła, czyli tej pani księgowej, która wskazuje na pewne nieprawidłowości. Jest śledztwo prokuratury. To więc tych pytań jest olbrzymia ilość. Jest to problem dla miasta i pewnie to zainteresowanie. I dobrze ta sesja się odbyła.
Dlaczego dobrze?
Dobrze, bo jednak zbyt długo moim zdaniem Urząd Miasta, Prezydent Miasta czekał od śmierci, od tych nieszczęśliwych wydarzeń. Nie było ani oficjalnego stanowiska miasta, czy podjęło jakieś kroki, czy rozmawiało z pracownikami, czy zajmuje się tym jakiś biur analiz, tak, w Urzędzie Miasta. No więc ta sesja skutkowała tym, że zostały postawione pytania.
A o czym to świadczy? To znaczy w pana ocenie, nie wiem, prezydent wiedział, nie wiedział o tym, nie wiedzieli co z tym zrobić, jak się zachować w tej sytuacji?
No to na te pytania nie poznaliśmy generalnie odpowiedzi. Te pytania mogą powiedzieć, być rozwinięte z uwagi na to, że na tej sesji Rady Miasta Platforma Obywatelska, której pan przewodniczący Adam Urbaniak stworzył projekt uchwały, który umożliwi właśnie komisji rewizyjnej, tej nadzwyczajnej już dzisiaj, tej komisji rewizyjnej, która będzie, mam nadzieję, poszerzona o skład wszystkich radnych oraz biegłych rewidentów, ekspertów, sprawdzić finanse tej spółki, bo trzeba powiedzieć, że komisja rewizyjna, bo to padały informacje nierzetelne ze strony radnych PiSu i SLD, nie miała możliwości sprawdzenia tych podmiotów prawnych, komunalnych, tak, spółek. Ona mogła tylko sprawdzać Urząd Miasta, inne jednostki.
Ale ta radni uchwała twierdzą co innego, tak?
Nie,
że komisja rewizyjna nie zadziałała w taki sposób, jak powinna, a mogła, chociaż nie wiem, zwołując zebranie, sprawdzając, jakie są możliwości, jakie kroki przedsięwziąć. A tak wydaje się, że ta uchwała, którą przygotował przewodniczący Rady Miasta, w gruncie rzeczy obliczona była na to, żeby ratować jakoś wizerunek tej komisji rewizyjnej z jednej strony i ratować przewodniczącego tej komisji Krzysztofa Machalicy.
Nie, dokładnie
radnego z Platformy.
Artykuł 81, jeśli chodzi o statut i o pracę komisji rewizyjnej, jasno wskazuje, że komunalnych osób prawnych, komisja rewizyjna, radni nie mogą wchodzić do spółek. Ta uchwała, którą stworzył pan Adam Urbaniak, którą zgłosił Klub Platformy Obywatelskiej, poparli wszyscy radni, 17 radnych poparło tu, żeby na sali.
Czyli
umożliwia,
rada
umożliwia teraz już stworzenie nowej komisji, dobrze, nadzwyczajnej, pożenie ekspertów i sprawdzenie tych
tylko
spółek.
Pytanie, czy to nie powinien być, wie pan, wniosek jednak komisji rewizyjnej zrobiony dużo wcześniej?
Znaczy, skupmy się na tym, że ta sesja Rady Miasta kończyła się konkluzją, czyli konstruktywnym działaniem Platformy Obywatelskiej, stworzeniem narzędzia, które umożliwi właśnie weryfikację, sprawdzenie i szukanie odpowiedzi na trudne pytania i sprawdzenie tej dokumentacji. I to jest chyba tym czynnikiem inicjującym i mam nadzieję, że teraz ta komisja.
Czy dojdzie do zmiany na stanowisku
działać
przewodniczącego komisji rewizyjnej?
A dlaczego?
A dlatego, że jest to pracownik Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich. Jeśli jest się pracownikiem, no to tutaj występuje pewien stopień podległości i rzutuje to, czy może rzutować na, nie wiem, w jaki to będzie, nie wiem, sprawdzane.
Znaczy, takie pytanie zawsze jest, jakby takie poczuć taką negatywną nutkę, bo ja mogę tak samo te pytanie odwrócić, czy radny będący, załóżmy, nauczyciele, może być w komisji edukacji, rozwiązać problemy edukacji, bo przecież też może się być stronniczy. Nie, tak nie możemy podchodzić do pracy radnego. Pracy radnego.
Naprawdę nie widzicie tutaj pewnego konfliktu interesów?
Do pracy radnego tak nie możemy podchodzić. Radny Machalica się ustosunkował na sesję Rady Miasta, przecież pracuje jeszcze od pani prezydent Ronowicz, to są wiele lat w komisjach przecież rewizyjnych.
Ale
i teraz
nawet nie
to
chodzi o radnego Machalicę, dlatego że on to wziął bardzo do siebie tak osobiście. Natomiast tu chodzi po prostu o wyczyszczenie w bardzo trudnej sytuacji, jakby sytuacji, rozumiem pan, pewnego wizerunku i takiego oglądu.
Na dzisiaj jest stanowisko takie, że jest ta uchwała zgłoszona przez Klub Platformy, która będzie inicjowała powstanie tej komisji nadzwyczajnej rewizyjnej. Ta sprawa jest oczywiście otwarta i radni wybiorą, skład tej komisji, bo to musi być sesja Rady Miasta. Ona będzie poszerzona o ekspertów, tak powiedziałem, i będzie prowadzona teraz już analiza tych dokumentacji, wejście do tych spółek przez Rady, przez ekspertów, i myślę, że to da nowy efekt pracy tej nadzwyczajnej komisji.
A jak to jest z obecnością radnych Prawa i Sprawiedliwości w komisji rewizyjnej? Bo to też była dyskusja.
No, przytaczaliśmy protokoły 2015 roku. To była obstrukcja polityczna. Nie chcieli uczestniczyć, nie chcieli brać odpowiedzialności
po tym,
w pracy nie w
zostali
komisji rewizyjnej.
Nie zostali uwzględniani w podziale w prezydium chyba Rady Miasta, bo nie dostali funkcji wiceprzewodniczącego.
To też prawnie jest wymagane, to podkreślał, bo odczytałem również ten protokół, przewodniczący Rady Miasta, aby być w komisji rewizyjnej. Wszystkie opcje, tak? Wszyscy przedstawiciele radnych, przedstawicieli klubów. Zrezygnowano z tego, jest tego stenogram, i to jest tylko wina radnych PiS-u, że nie byli, a teraz to wykorzystują politycznie, bardzo nieuczciwie, i to byłoby takie nierzetelne informacje ze strony radnych PiS-u.
Dobrym obyczajem zawsze jest to, że funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej daje się radnemu z opozycji.
Proszę wrócić do tych protokołów 2015 roku. Dyskusja trwała, był wybierany skład komisji rewizyjnej.
A tu mamy porozumienie między Platformą
było
i prezydentem
jasne,
i
nie,
komisja
było,
rewizyjna, która właściwie, jak się porówna jej aktywność
deklaracja.
Z tej kadencji do kadencji poprzedniej, kiedy przewodniczącą komisji rewizyjnej była Bożena Ronowicz, to wie pan, to wygląda na to, że ta komisja rewizyjna jest po to, żeby tylko kwitować parawkami jakieś kolejne uchwały.
Komisja rewizyjna działa według statutu, według prawa. Radni PiS-u nie chcieli, taki jest fakt, i dzisiaj tego nie zaprzeczymy. Jest stenogram, są zapisy z wyboru do komisji, nie chcieli.
Kiedy
są sami sobie
kiedy
winni.
Sesja, kiedy poznamy, że tak powiem, skład tej komisji?
No myślę, że sesja niebawem. Ten przewodniczący ma prawo taką sesję zwołać. Pewnie tam poinformować i przeprowadzić tą informację, kto tam w tej komisji będzie chciał uczestniczyć, w tej nadzwyczajnej rewizyjnej. Myślę, że niebawem. To będzie informacja publiczna i w najbliższych czasie to przekażemy.
Do końca miesiąca, na
myślę, że tak.
Sierpnia.
Im szybciej, tym lepiej, bo jest w projekcie uchwały właśnie Platformy Obywatelskiej wpisany okres 25 września, że to będzie informacja z pracy tej komisji, z pracy ekspertów. Ona da światło i odpowiedź na, myślę, że odpowiedź na szereg pytań.
Jak się panu podobają schody do nieba przy Zielonogórskim Dworcu, które połączą centrum przesiadkowe z wiaduktem na Sulechowskiej?
To znaczy, to widziałem te zdjęcia teraz placu budowy. Ja tak naprawdę nie znam dokumentacji, nikt jej z nas nie zna, bo to jest za projektu wybuduj. Zawsze podkreślałem, że to jest problem, bo jestem zwolennikiem jako projektant. Ja też wiele lat pracowałem na budowach, mieć dokumentację projektową, a następnie robić roboty wykonawcze. Dzisiaj to jest za projektu wybuduj, nie? I nie znam projektanta, który w tej formule się dobrze czuje, stojąc na placu budowy i widząc na sobą koparkę szybciej, bo to są decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekty, pewne rozwiązania funkcjonalne. Nie wiem, wydaje się, w XXI wieku, czy schody ruchome, czy tam szereg wind, które muszą być zapewnione przy tym wejściach, mam nadzieję, że będą.
No winda będzie.
No winda, czy powinno być więcej tych wind, to wygląda to na razie troszeczkę.
Przytłaczają tak jakby.
No trochę przytłaczają, one będą oczywiście zadoszone z tego, co widziałem na tych koncepcjach, ale zawsze lepiej mieć projekt budowlany, projekt wykonawczy. Ja nie jestem zwolennikiem tak prowadzenia tych inwestycji, jak są teraz wykonywane w mieście, gdzie często są terminy przesuwane, często są uzgodnienia, odstępstwa, wydłużane są procesy inwestycyjne, nie są doszacowane te inwestycje, nie ma tych kosztów inwestorskich, ścisłych z projektem. Dlatego jako Platforma to już zawsze podnosiliśmy, że należy te inwestycje prowadzić inaczej.
Jak pan się wydaje, czy tam kiedy zakończą się te prace przy dworcu?
Tego też tak w zasadzie nikt nie wie, bo te terminy są płynne, bo skoro nie mam uzgodnień, nie mam pozwoleń, są pewne roboty odkrywkowe, inwentaryzacja tego terenu pokazuje, czy odkopujemy coś, czy jakieś kolizje rurociągów, czy instalacji, to wszystko wydłuża proces inwestycyjny. Dlatego zawsze mówię, jeszcze raz podkreślam, projekt zróbmy, a później róbmy przetarg na wykonawstwo i naprawdę nie spieszmy się. Żaden projektant nie czuje się dobrze w formule zaprojektuj i wybuduj.
Co z osiedlem leśnym dalej, bo wiemy, że poprawki mieszkańców zostały odrzucone.
No fatalnie to wygląda, powiem szczerze, osiedle leśne.
Przegrał pan batalię z prezydentem.
Nie czuję się, przegrali mieszkańcy osiedla leśnego, mieszkańcy osiedla Leśny Dwór, przyszłego dużego modelowego osiedla, bo pamiętam, że wnioskowałem o konkurs architektoniczny, on pokazał świetne rozwiązania, nie był kontynuowany przez prezydenta, to jest olbrzymią stratą. Osiedle leśne ma połączenie komunikacyjne, przecież możemy tam zrobić szynobus, chodzi o pewne odciągi komunikacyjne z osiedlem Zacisze, a tutaj nagle przechodzi plan, gdzie mamy połączenie jedną drogą, osiedle leśne, przyszło osiedle Leśny Dwór potężne, drogą Świerkową i w mojej ocenie ona będzie zakorkowana. Mamy uzasadnienie, że to jest optymalne rozwiązanie, bo przecież gdzieś tam jest aglomeracyjna, bo gdzieś będzie rondo z trasą północną. Nie ma tego dzisiaj. i ta droga, tego się obawiają mieszkańcy, będzie drogą docelową. I nie może być tak. Ja wnioskowałem w 2015 roku po konsultacjach z mieszkańcami i było w pierwszych zapisach planu nowa droga do osiedla Leśny Dwór. To jest błąd i to należy poprawić i myślę, że tu mieszkańcy są mocno zaktywizowani i w konsekwencji ten plan trzeba będzie zaskarżyć, bo to nie jest urbanistycznie uzasadnione. To nie jest urbanistycznie uzasadnione.
Pytanie, co dalej, czy tę sytuację da się teraz odwrócić?
Zawsze się sytuację da odwrócić, bo argumenty inżynierskie, argumenty komunikacyjne powinny być wysłuchane, bo to nie jest polityka. To jest dostęp komunikacyjny autobusów, mieszkańców. Chodzi o lokalizację szkoły, żeby była w odpowiedniej odległości od osiedla Leśnego, bo ona przecież generuje ruch. Trzeba wybudować parkingi, trzeba wybudować usługi. To wszystko powinno być jasno zaprojektowane i bardzo inżyniersko. Dzisiaj ten plan jest przepchnięty zbyt szybko i naprawdę nie konsumuje potencjału tego terenu, bo to mogło być osiedle modelowe, tak jak powiedziałem, świetnie skomunikowane. Mamy w przyszłości, możemy tam zaprojektować ten szynowóz, połączenie z Kisielinem, połączenie z PKP. Tych planów w ogóle nie zostały brane pod uwagę. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego, prawoskręty, udrożnienie ruchu. To więc ten plan powinien być szerszy, powinien być profesjonalny i nie powinien być przepychany w tej formie. Budujmy, ale w oparciu o uzgodnienia urbanistyczne, uzgodnienia z mieszkańcami. Po to jest plan, po to są uwagi mieszkańców, po 400 podpisów pod jedną uwagą, żeby wysłuchać i pochylić nad tym. I to są właśnie konsultacje.
No, wysłuchaliśmy Marcina Pabierowskiego, radnego z klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.